Prezydent na 96 FM w każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i pani redaktor w dniu dzisiejszym.
Witamy serdecznie. Dzisiaj i jutro w mobilnym centrum badań na placu Bohaterów Westerplatte można zmierzyć sobie ciśnienie krwi, oznaczyć poziom cholesterolu, sprawdzić, czy ma się serce, czy się go nie ma. Był pan tam dzisiaj.
Tak, byłem, bo uważam, pan patronatem, że warto sprawdzić. Jak jest taka akcja, taka szansa, aby w jednym miejscu przeprowadzić te badania, to dlaczego nie spróbować, nie zapytać się kogoś, co myśli o stanie naszego zdrowia? Więc byłem, zobaczyłem, uczestniczyłem w badaniach, sprawdzono i cholesterol, i ciśnienie, przy okazji jeszcze wagę, bo tam określają, czy nie jestem zbyt duży, wyszło rzeczywiście, jestem za duży w sensie wagi, że powinienem coś zrzucić, no ale to zrzucić można talerz z jedzeniem, a nie wagę, przynajmniej w prosty sposób. No i oczywiście tam ciśnienie w miarę wyszło mi jeszcze w miarę tak pozytywnie, choć troszkę za wysoko. Wyszło, że serce moje to już jest w sprawie, że sercem, no od starszej osoby niż ja jestem, więc jakieś takie sygnały ostrzegawcze dla mnie, że warto się zastanowić nad stylem swojego życia, nad dietą, etc., etc. Więc
przydatne informacje. A zielonogórzanie pojawili się na tym spotkaniu?
Tak, kolejka była do autobusu, który tam jest. Tam jest kilka stanowisk w środku. Zachęcam wszystkich, bo to tak naprawdę 5 minut i można się czegoś o sobie dowiedzieć. A myślę, że nie warto czasami lekceważyć różnego rodzaju sygnałów, bo jest dużo osób, które takie sygnały lekceważy, a to jest tak jak z tym dzbanem, dopóty wodę nosi, dopóki się nie urwie ucho. I jak się zaczyna urywać, to my tak nie zwracamy na to uwagi, bo wydaje nam się, że samo przejdzie, a potem może być gorzej. Więc skorzystałem z takiej okazji, namawiam wszystkich. Przy pomniku stoi autobus, można pójść bezpłatnie, skorzystać.
A czy podnoszą panu ciśnienie takie akcje jak zapal znicz przy ulicy Kupieckiej? Nie. 29 maja mieszkańcy spotkają się, żeby złożyć takie pożegnalne liściki, zapalić znicze na tym placu, który miasto sprzedało.
Tak, no, miasto sprzedało jeszcze kilka
ciśnienie
działek.
Ciśnienie nie skoczyło?
Ja mogę jeszcze kilka działek wskazać, które są sprzedane przez miasto i myślę, że warto też pójść tam taką akcję przeprowadzić, bo w każdym miejscu, zresztą teraz duża akcja, bo wycięliśmy bardzo dużą ilość drzew, budujemy salę tenisową, więc myślę, że warto też pójść pożegnać się z tą częścią miasta, bo ona się zmieni in plus. Kończymy budowę szkoły na osiedlu Zastolowskim, warto iść się pożegnać z tą częścią miasta, bo zmieniła się i wygląda inaczej, więc ja uważam, że jeżeli ktoś ma sentyment do pewnych rzeczy, warto, aby się z nimi żegnał.
Tylko chyba wycinek tej akcji jest, nie jest zgoda na to, co jest, tylko właśnie niezgoda.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy się zgadzają, bo część z nas chciałaby mieszkać tak jak to nasi przodkowie lat 1000 czy 2000 temu, prawie cały czas w lesie. No tego się nie da, więc my niestety, albo dla niektórych niestety, dla mnie uważam, że stety, żegnamy się z pewną częścią. Dzisiaj też mam okazję podpisać umowę na budowę ścieżek rowerowych. To będą kilometry ścieżek na kilkadziesiąt milionów złotych, za które wybudujemy wokół Zielonej Góry.
W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Myślę, że wyznaczymy tych miejsc do pożegnań kilka. No bo niech mi pani uwierzy, nie da się wybudować ścieżek rowerowych, które nie pójdą przez las wokół Zielonej Góry, więc myślę, że też symbolicznie zaprosimy tych wszystkich, aby poszli się tam pożegnać z tym. No można iść jeszcze zapalić przez drogę, przez parkę, która powstała. Choć tak jak patrzę na to wszystko, to się zastanawiam, czy byłby teraz ktoś odważny, kto podjąłby decyzję o budowie takiej drogi jak Konstytucji w Zielonej Górze, która została wybudowana poprzez wyburzenie domów. Inaczej się wybudować drogi nie dało. Więc nie wiem, czy ktoś byłby tak odważny, żeby podjąć tak radykalne decyzje, bo jak widać, no my przy próbie czegokolwiek mamy właśnie pisanie liścików. Każdy w różny sposób wyraża swoje emocje. Ja przyznam się szczerze, że oglądałem ostatnio zdjęcie satelitarne Zielonej Góry z 1968 roku. Porównywałem, no to tam, gdzie jest całe osiedle Zastolowskie i nie tylko, bo Rajbudu, gdzie szkoła powstała na Zastolowskim, gdzie trasa północna istnieje, no to nic nie było. Patrzyłem na wzgórza Braniborskie, nic nie było. Zielona Góra po prostu się zmienia, ewoluuje, rozwija. Z czego ja się bardzo cieszę, bo uważam, że rozwój naszemu miastu jest potrzebny. Powinny powstawać nowe inwestycje i to szkoły, i to drogi, i to przedszkola, i domy mieszkalne, bo młodzi ludzie chcą mieszkać w Zielonej Górze. Jeżeli się sprzedają mieszkania w Zielonej Górze, to chyba jest powód radości i dumy, bo świadczy to o tym, że młodzi są, istnieją w Zielonej Górze. Jeżeli rozwijają się firmy w Zielonej Górze i one funkcjonują, choćby tak jak ostatnio, to, o której już opowiadałem, w firmie Metapak, która mieści się na ulicy Kostrzyńskiej w Zielonej Górze, szuka kilkudziesięciu programistów. wyciągając ich również nie tylko i wyłącznie już z rynku zielonogórskiego, ale szukając ich na zewnątrz. Myślę, że jest to powód do radości i do dumy.
A jakie jeszcze inwestycje w ramach ZIT-u? W takim razie pytam, bo ścieżki rowerowe to jest chyba taka najważniejsza?
To jest najważniejszy priorytet? To już się rozpocznie, bo już jest wybrany wykonawca. Natomiast inwestycji jest bardzo dużo. Jeszcze trwają konsultacje. Myśmy przedstawili kilkadziesiąt różnego rodzaju, bo poczynając od służby zdrowia, gdzie będziemy chcieli rozbudować hospicja, będziemy chcieli rozbudować czy zbudować hostel dla osób niepełnosprawnych, więc to są takie inwestycje, które planujemy.
A konsultacje, o których pan mówi, to są konsultacje społeczne? Bo wiem, tak, że coś takiego jest, ale jak to się odbywa właściwie?
Wystarczy wejść na internet, na stronach internetowych Urzędu Miasta jest informacja dotycząca tego. To są pierwsze formalne konsultacje, nieformalne, następne będą się odbywały, bo uważam, że tak być powinno. Mamy pieniądze na rewitalizację szeroko rozumianą, gdzie będziemy chcieli porozmawiać z mieszkańcami, co uważają za ich zdaniem najważniejsze, w jakim priorytety przyjąć, no bo biorąc pod uwagę obszary leśne, które chcielibyśmy zrewitalizować, czyli tak naprawdę pozwolić, aby one funkcjonowały bardziej przyjazne dla mieszkańców, tak jak wzgórza piastowskie, jak Ochla, jak Dzika Ochla, jak Park w Zatoniu, jak Lasek Nadodrzański, jak Górka Tatrzańska. Jak ostatnio miałem okazję spotkać się z mieszkańcami tutaj, którzy mówili o Wagmostawie po tej stronie od Sulechowskiej do Batorego.
To mieszkańcy Zastalowskiego prosili o więcej ławeczek.
Zielenią generalnie, bo tam jest takie piękne miejsce z mojego punktu widzenia, które powinno zostać zagospodarowane, bo tam jest wielkie osiedle, które nie ma możliwości skorzystania z takich terenów rekreacyjnych, zielonych, więc w tej dolinie, która tam jest, zostały zaplanowane takie tereny, no ale aby je przygotować, czy usystematyzować, czy zrewitalizować, no potrzeba na to środków finansowych, więc będziemy chcieli się zwracać do mieszkańców z pytaniem, co ich zdaniem jest najważniejsze, co uważają, że warto zrobić w pierwszej kolejności, co w drugiej.
To jest kwota 58 milionów euro?
Tych pieniędzy jest teoretycznie dużo, praktycznie jak popatrzymy na potrzeby, to ich jest niewiele, bo choćby tutaj rozmawialiśmy na temat tego, co jest za teatrem. Ci, którzy parkują na tym takim dzikim parkingu, to widzą, że nie wygląda to w sposób, przystający do czasów, w których żyjemy. Chcielibyśmy stworzyć tam letnią scenę, kawałek trawy, tak żeby można było przyjść, pooglądać, a również posiedzieć, żeby tam powstał kawałek placu zabaw dla dzieci kolejny, bo w centrum tego zawsze brakuje. Myślimy o filharmonii, o fontannie przed filharmonią, aby wróciła.
Powrót, tragedią była. Do historii.
Tak, myślę, że tragedią było, albo głupotą naszą było to, że kiedyś podjęto decyzję o likwidacji fontanny, bo łatwo się likwiduje, a ciężko się potem odbudowuje. A jak brakuje fontanny, to też nawet widać w tej chwili. Wystarczy, że zepsuła nam się nasza fontanna
na bohaterów.
Czeka na naprawę silników, które służą do tłoczenia wody i już widać, jak brakuje nam takiego miejsca, gdzie choć troszkę tej wody by było, więc naprawdę dużo się dzieje, dużo jeszcze będzie się działo.
Trasa aglomeracyjna również z tych
też jest zaplanowana.
Środków.
Oczywiście to wszystko ewoluuje cały czas, bo szukamy różnych rozwiązań, różnych miejsc, gdzie można sięgnąć po środki unijne. Przecież tam też mówimy o obwodnicy południowej miasta, bo uważam, że takowa powinna powstać i nie boję się o tym głośno mówić, bo uważam, że trzeba się spierać na argument, a później oddać tą decyzję w ręce mieszkańców. Niech oni podejmą wyrażą taką swoją opinię w tym, czy są za budową nowej drogi, czy nie, bo to jest podobnie jak na osiedlu Zastalowskim. No, miałem ostatnio spotkanie, tydzień temu dokładnie, i część mieszkańców przyszła i wnioskowała o to, aby wybudować drogę z tyłu za szkołą.
A nie każdy chce chyba tej drogi.
No właśnie, okazało się, że już po informacji medialnej dotyczącej tego, że część osób była za, zgłosiła się już konkretnie druga grupa, która jest przeciwna tej drodze i no niestety czasami to jest właśnie ten problem i no ja myślę, że za chwilę też, wracając jakby do początku naszej rozmowy, znajdą się osoby, które będą popierać, że tam nie powinna ta droga nigdy powstać, a wystarczy pojechać zobaczyć, co się dzieje przy szkole. Jak jest godzina 8 rano, jak zaczyna się rok szkolny, to jest armagedon na całym osiedlu, bo wjechać, wyjechać się nie da, więc no, jakieś rozwiązania trzeba znajdować i niestety nie da się znaleźć takich rozwiązań, które będą polegały na tym, że budujemy nowy blok, a on jest na pustyni i wokół niego w promieniu 20 kilometrów nic nie ma, więc się nikt, że tak powiem, tym nie denerwuje. Uważam, że powinny powstawać wszelkiego rodzaju inwestycje, które sprzyjają rozwojowi miasta Zielona Góra. Teraz... będę do tego każdego namawiał.
Jeszcze chciałam dopytać o ścieżki rowerowe. Czy planowana jest jakaś kampania też w ramach budowy tych ścieżek? Bo będziemy mieli świetną infrastrukturę. Może przydałoby się powiedzieć mieszkańcom, siąść na rower. Duńczykami czy Holendrami nie będziemy pewnie, którzy od małego wożą dzieci w fotelikach,
myślę,
a potem jeżdżą do pracy
rowerem. Ale jak popatrzymy sobie, ile osób korzysta z rowerów, rowerów, to jest to naprawdę coraz większa ilość osób, którzy jeżdżą.
Ale jeszcze wciąż niewiele, bo infrastruktura rzeczywiście już jest na dobrym poziomie. Miasto o to dba, będzie lepiej. Pytanie, czy mieszkańcy przekonają się do rowerów? Może warto zorganizować jakąś kampanię. Nie wiem, co na to kierowcy samochodów powiedzą. Albo giełdę rowerową zorganizować, gdzie można niedrogo rower kupić.
Dzień bez samochodu. Jest taka kampania prowadzona też, bo tak naprawdę namawiamy czasami wszystkich do tego, aby nie zawsze nawet po te 100 metrów jechać samochodem, tylko czasami skorzystać z innej formuły, ale myślę, że nasza świadomość dbania o swoje własne zdrowie wzrasta. Choćby wystarczy pójść, przebadać się i wtedy dojdzie człowiek do wniosku, to może jednak przesiądę się czasami na rower, to wyjdzie mi lepiej na zdrowie w przyszłości, więc na pewno powstaną. Myślimy cały czas o różnego rodzaju akcjach, choćby nawet niedługo będziemy mieli okazję mieć Mistrzostwa Świata śmigłowców w Zielonej Górze na lotnisku w Przylepie w sierpniu. 15-16 będą dni otwarte dla publiczności, gdzie będzie jeszcze festyn i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, o których będziemy jeszcze informować. Na pewno będzie wiele się działo. Będzie można zobaczyć kilkadziesiąt śmigłowców z całego świata. Będzie między innymi ten, który skoczył z kosmosu, Philip Baumgartner, bo on również jest pilotem, więc też będzie możliwość zobaczenia go na żywo. A ciekawostka polega na tym, wracając do rowerów, że będzie tam parking dla rowerów szczerzony, czyli że będzie można przyjechać rowerem, zaparkować sobie rower i pójść, popatrzeć, pooglądać, nie martwiąc się, co
fajnie,
się stanie.
Gdyby to nie była ciekawostka, tylko codzienność, że te parkingi są strzeżone.
Ale to ja nie kwestionuję tego, tylko Fenicjanie. Tylko Fenicjanie. Pokazuje, że czasami jednak staramy się również o tym nie zapominać, o tym myśleć, że można skorzystać z roweru, przyjeżdżając gdzieś na imprezę i aby go można było w bezpieczny sposób zostawić i uczestniczyć w imprezie.
Janusz Kupiński, prezydent Zielonej Góry, cały czas w studiu Radia Index i teraz jest ta część audycji, w którym to słuchacze zadają pytania prezydentowi 68 326 9696. Można zadzwonić, a ja już mam przygotowane tutaj kilka wybranych pytań mailowych. Jeden stary temat się pojawił. Czy uprzątnięto rakotwórcze odpady z Przylepu? Czy czekamy na powrót telewizji?
No ale telewizja też nie uprzątnęła. Jest wiele problemów z tym związanych. Tą sprawę też wszyscy analizują, jak się do tego zabrać, bo to jest też tak, że gdybyśmy nawet usunęli, to ktoś nas może oskarżyć o to, że coś mu ukradliśmy, bo to nie nasze, więc to nie są takie proste sprawy. Niestety mamy dziś w przepisach czasami różnego rodzaju dziury w tym zakresie i nie bardzo potrafimy sobie z tym wszyscy poradzić. Wszyscy się układają papierami, a problem jest nierozwiązany. Także to jeden z takich właśnie trudnych dylematów, gdzie stajemy się czasami śmietnikiem jako Polska różnego rodzaju rzeczy, które pojawiają się gdzieś skądś indziej, więc myślę, że warto tutaj zawsze monitorować i moment, kiedy to się pojawia, jest łatwiejszy do że tak powiem, kiedy to ma przyjechać, jest łatwiejszy do zablokowania niż w moment, kiedy już to leży.
Pojawiło się też pytanie a propos naszej chyba rozmowy o fontannie. A dlaczego nikt nie pilnuje fontanny przy Bohaterów Westerplatte? Albo kąpią się tam dzieci, albo psy, albo młodzież moczy stopy, a potem się to psuje. Gdzie jest straż miejska?
Nie, to nie jest kwestia, że ona się psuje, że ktoś wszedł do fontanny, czy to pies, czy ktokolwiek starając się ochłodzić sobie stopy. Tam jest problem innego rodzaju. Ją po prostu trzeba przebudować przy tych opadach, które są ostatnio różnego rodzaju tych mocnych wyładowaniach. Miejsce posadowienia silnika jest na tyle niekorzystnie zaprojektowane, że zostają zalewany i nie tylko i wyłącznie było wodą, ale również błotem i to powoduje jego, że tak powiem, unieruchomienie. Nie to, że ktoś do fontanny wchodzi.
No, to znaczy, że można wchodzić?
No nie powinno się wchodzić oczywiście, stąd między innymi jak jest duży upał, pojawiają się w mieście kurtyny i one są i można wtedy z nich skorzystać, które są bardzo przyjemne. Ja mam sam zawsze nieodpartą pokusę, jakby bardzo gorąco, aby z nich skorzystać i to robię, więc nie namawiam do fontanny, ale wokół fontanny oczywiście jest inne powietrze, więc to nie jest kwestia tego, że ktoś się w nim kąpie, to jest kwestia zalewania silnika przez brudy różnego rodzaju przy wielkich opadach, które nam się odpukać niestety ostatnio zdarzają.
Jest kolejny mail. Witam panie prezydencie. Mam pytanie, czy może powstać siłownia zewnętrzna na osiedlu na Olimpie? Nie mamy boiska, to może chociaż taka atrakcja w zapomnianej części miasta?
Cóż, no ja myślę, że żadna część miasta nie jest zapomniana, natomiast wszystkie części miasta są w pewnym sensie niedoinwestowane. Staramy się, aby powstawały siłownie dla dorosłych, bo coraz częściej właśnie o to się pytają, to wracając jakby do rowerów.
Na Zastalowskim
również padło to pytanie, więc myślę, że będziemy starali się, aby w przyszłym roku kilka pojawiło się dodatkowo urządzeń takich w mieście dla osób starszych.
Czy sprawdził pan już, co z tym niedokończonym od kilku lat budynkiem przy ulicy Jagiellonki?
Tak, sprawdzaliśmy. No to nie jest nasz budynek oczywiście, to jest trudna sytuacja. Tutaj budynek jest niedokończony, jest na nim komornik, czyli tam jest licytacja zaplanowana. W takich sytuacjach dość ciężko. No oczywiście prosiliśmy, żeby inspektor nadzoru budowlanego sprawdził, bo tutaj bardziej nie chodzi o to, że on jest niedokończony, ale że jest niezabezpieczony. I taka prośba z mojej strony w kierunku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego została skierowana, aby się tym zorientował. To, tych spraw, które były wtedy poruszane na osiedlu Zastolowskim, bo to jest między innymi jedna z nich, było dość dużo i one wszystkie znajdują swój dalszy ciąg.
Co pan sądzi o in vitro? Światopoglądowe pytanie się pojawiło.
No bardzo poważne,
bo dzisiaj podpisał
ustawę. Tak, to nie wiedziałem, że podpisał. Ja przyznaję
podpisał
się...
Podpisał z jedną jakieś zastrzeżenie do Trybunału Konstytucyjnego wysłane.
Mam dzieci, nie wyobrażam sobie swojego życia bez dzieci. I uważam, że tą decyzję podejmuje dwójka ludzi. Czy się decydują na to, czy nie. I z mojego punktu widzenia nie chciałbym, żeby status społeczny, czyli ilość środków finansowych ograniczała komuś możliwość tego, czy posiada dziecko, czy nie. Nie chciałbym się nigdy znaleźć w sytuacji takiej, że jest dwójka, a to nie tylko dwójka, ale to są całe rodziny, które są tym obciążone, bo dwójka młodych ludzi stara się, a myślę, że nikt nie chciałby słyszeć przy... czy to Wigilii, czy jakimś innym, to kiedy ja będę babcią, kiedy będę dziadkiem, więc to nie jest taki prosty, zero-jedynkowy proces. Uważam, że to jest decyzja, którą podjąć powinni ci, których to dotyczy. Ja za nikogo takiej decyzji podejmować nie będę.
To, co powinien mieć prawo podejmować te decyzje.
I się z tego bardzo cieszę i nie wyobrażam sobie życia swojego bez dzieci, więc dlaczego nie dać dwójce młodych ludzi takiej szansy?
Jest pytanie dłuższe, kolejne. Wracam do sprawy drzewa miłożębu japońskiego, które stoi, w cudzysłowie, stoi na budowie, na Moniuszki. Jak to się stało, że po mojej interwencji w audycji teraz okazuje się, że drzewo usycha, a podobno zostało odpowiednio zabezpieczone. Myślę, że deweloper postarał się, by pozbyć się drzewa w inny sposób niż wycinka, bo zapewne w niedługim czasie będzie tam stał blok. Zwykły obywatel dostałby karę za uśmiercenie drzewa. Liczę na rozliczenie dewelopera przez Wydział Środowiska, bo drzewa uratować raczej się już nie da. I załącznik z drzewem.
No i tak się zdarza. A ja oczywiście Wydział się tym zajmie, sprawdzi. Ja, że tak powiem, nie jestem tutaj specjalistą w tym zakresie. Uważam, że jeżeli są pomniki przyrody czy inne drzewa, które powinny być chronione, to powinny być chronione. Jeżeli ktoś popełni wykroczenie z tym związane, powinien ponieść konsekwencje i nie podlega to żadnej dyskusji. Są przepisy prawa, które tu regulują. Z drzewami mamy w dwie strony problem, bo ja po ostatnich wichurach dostałem dość dużo sygnałów i próśb o to, abyśmy się zajęli drzewami, które zagrażają bezpieczeństwu. Więc to jest trudno czasami wypośrodkować. Nie mówię tutaj konkretnie o tym, oczywiście o tym przypadku, o którym tutaj słuchacz nas powiadomił, ale o innych przypadkach, gdzie niestety gałęzie sypią się na samochody. Mieliśmy okazję słyszeć ostatnio o tragicznej sytuacji, nie tylko wyłącznie w samochodzie, ale o śmierci związanej z tym, że drzewo, więc gdzieś to wszystko trzeba by pośrodkować. Ja jestem zwolennikiem w takich wypadkach jednak wycinki, być może nasadzenia innego drzewa, które urośnie i nie będzie zagrażało nikomu.
A czy w tej sprawie będzie pan próbował
tak,
się dowiedzieć?
Tak, ja poproszę, żeby ktoś mi odpowiedział, bo przyznam się, że nie wiem, w którym to jest miejscu. Nie widziałem, nie byłem tam nigdy, więc niech pójdą specjaliści, niech sprawdzą, co się stało.
To kilka tygodni temu było, jakiś czas temu, dłuższy nawet w naszej audycji.
Że poszli, sprawdzili, że był zabezpieczony. Więc...
Jak długo potrwa zamknięcie Alei Wojska Polskiego? Czy to początek przebudowy skrzyżowania?
Nie, to nie jest początek przebudowy skrzyżowania. Niestety jeszcze nie. Myślę, że w miarę szybko uda się ten temat zakończyć. Tam jest kwestia ciepłociągów, które są w tej chwili realizowane.
A remont skrzyżowania jeszcze jest w ogóle brany pod uwagę, czy nie?
No, oczywiście, że jest. Ja,
czy zabytek z tym, że przyblokował,
jest,
bo tam
tak,
zdaje się...
Oczywiście, że jest ta blokada, gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, no ale to jest też tak, że ja myślę, że planów nie wolno mieć tylko i wyłącznie na jeden rok czy dwa lata, ale myśleć w perspektywie 100 lat, więc uważam, że tam to wcześniej czy później nas dogoni ten temat do zrealizowania, no bo w tamtej części miasta to jest jedno z ostatnich skrzyżowań, które jest chyba najtrudniejsze dla kierowców i najbardziej tym, który generuje korki.
Czy weźmie pan udział w referendum dotyczącym jednomandatowych okręgów wyborczych? Jeśli tak, to zagłosuje pan za czy przeciwko?
Jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. ale to wszystko jeszcze przed nami, do września, to z mojego punktu widzenia to jeszcze no, kilometr czasu. Uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze powinny być w każdym miejscu. Ja bym od tego nie uciekał, bo myślę, że mogłoby to wpłynąć na polepszenie jakości polityki. Wprawdzie często słyszę przedstawicieli dwóch największych ugrupowań, którzy mówią, że no ale to spowoduje zmonopolizowanie rynku. Więc jeżeli dwaj najwięksi, którzy na tym teoretycznie skorzystają, mówią, że to jest złe, no to ja tego nie rozumiem. Ja uważam, że powinny być, głosujmy na ludzi, nie na ugrupowania partyjne, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Ale jeśli to poprawi jakość polityki, to Senat i samorządy, to powinny być wzorcowe właściwie.
Ja myślę, że większość Polaków ma podejście do Senatu podobne jak ugrupowania, które idą do wyborów i mówią, że chyba warto ten Senat zlikwidować, bo nie wiemy, do czego on służy. Ja jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań, więc ja bym nie tylko i wyłącznie Senat zlikwidował, ale jeszcze Sejm co najmniej o połowę zmniejszył, bo uważam, że 460 parlamentarzystów, 100 senatorów i 60 jeszcze eurodeputowanych, to zdecydowanie za dużo jak na Polskę. Jakbyśmy to zostawili z tego wszystkiego 20%, czyli zlikwidowali Senat, obcięli ilość europarlamentarzystów, bo już w ogóle nie wiem, do czego są europarlamentarzyści, poza tym, że są, bo moim zdaniem to rządy ustalają, co się dzieje w Unii Europejskiej, a najczęściej jeszcze te największe decydują o tym, a nie ci, którzy tam są. W tym parlamencie ich jest 800 czy 900, już nie pamiętam ilu, więc uważam, że to bez sensu. I tak samo z parlamentem, więc niech będzie mniej, wybierajmy bezpośrednio w jednomandatowych okręgach wyborczych zdecydowanie mniejszą ilość. Ja bym od takiego rozwiązania uciekał. Uważam, że dobrze było, gdybyśmy marszałka województwa wybierali też w wyborach bezpośrednich, a dlaczego nie?
Czy wybiera się pan na Woodstock, panie prezydencie, nie. Pyta słuchacz. Jeszcze pan nigdy nie był chyba.
Nie, nie byłem.
Dlaczego nie tak stanowczo? Radio akademickie, studenckie, większość słuchaczy pewnie
zawsze to spakowana. Jest jakiś taki moment akurat, gdzie mam inne plany. Wychodzi. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć przy prawie że organizacji przystanku Woodstock, więc rozmawiałem kilkakrotnie z panem Owsiakiem, bo się kiedyś zastanawiałem, dlaczego na przykład nie jest to gdzieś nad morzem, nad jeziorem, przy jakimś akwenie, będę mówił, jaką dostałem odpowiedź, bo to...
Przerwę tę fantazję. W takim razie odbierzemy telefon słuchacza. Halo, słuchamy pytania.
Słuchamy. Chciałem się, panie prezydencie, spytać, czy te elektryczne autobusy, co będą, czy to będzie najdroższa inwestycja Zielonej Góry, jaka kiedykolwiek była w Zielonej Górze? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za pytanie.
Myślę, że nie, ja bym tego tak nie traktował. Jest to duża inwestycja, bo to jest jednorazowy wydatek. Autobusy kupowaliśmy do tej pory na raty, w cudzysłowie, a tutaj planujemy to zrobić za jednym zamachem, więc to oczywiście jest duża inwestycja, wielka, zaplanowana. Cały czas toczą się przygotowania. No, ciekawostka jest taka, że po wizycie teraz Chińczycy przysłali nam zaproszenie, żebyśmy przyjechali odwiedzić ich fabrykę, bo chcą nam sami to pokazać. Jeszcze bodajże 2-3 dni temu przyszło takie zaproszenie, jeszcze nie zdążyliśmy nawet na ten temat porozmawiać w urzędzie, bo on, jak widać, też są zainteresowani udziałem w tym projekcie.
Do elektrycznych autobusów będziemy jeszcze wracać, bo chyba nie możemy się doczekać, jak wszyscy zielonogórzanie, aż one się pojawią na ulicy. A jeszcze wybrałam pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że takie akcje jak ostatnia na meczu żużlowym, kiedy kibice kradną flagę, psują promocyjny wysiłek naszego miasta? To bardziej prośba o komentarz.
Powiem szczerze, że głupota ludzka nie zna granic. Dla mnie to jest głupota. Niszczą wielki wysiłek, wielką i wspaniałą robotę, która dzieje się, bo myślę, że nie można tego nigdy i nikt nie będzie tego też próbował odjąć. To, co się dzieje w klubie, dzieje się dobrze. Klub stara się współpracować z wszystkimi, rozpoczynając również od dzieci. A takie osoby chyba powinniśmy eliminować. Mi widowiska sportowe bardziej kojarzą się z dopingiem, ze wspaniałym oprawą, ze wspaniałymi emocjami, a nie z czymś takim. To sami kibice powinni eliminować to ze stadionów jak najszybciej, bo to jest wstyd. Nie tylko i wyłącznie dla klubu, ale również dla miasta. Ja tego nie popieram. Podobają mi się stadiony w Anglii, gdzie nie ma żadnych barier, żadnych klatek, niczego. Są bardzo wysokie kary za coś takiego właśnie jak wybiegnięcie na boisko. Uważam, że w Polsce też powinno wprowadzić. Niech będzie tam, nie wiem, 200 tysięcy złotych za wybiegnięcie, bo teraz nie dość, że klub może ponieść konsekwencje, zapłacić karę. Nie daj Boże, jeszcze jakieś surowe będą w stylu, ktoś będzie wpadnie na pomysł, że nam zamknie stadion, albo podniesie nam każdy mecz jako mecz o podwyższonego ryzyka, co będzie wiązało się z kosztami klubu. Kto ma za to wszystko zapłacić? Więc myślę, że większość kibiców nie popiera takich akcji. Ja czapkę z głowy zdejmowałem za akcję Tylko Farubas w Gorzowie, bo to jest coś z humorem, coś z...
kreatywne.
Ja nie będę mówił, jak młodzi o tym mówią, ale za coś takiego, co miało miejsce teraz, to dla tych ludzi, którzy to zrobili, to jest czerwona kartka, oni nie powinni uczestniczyć.
No właśnie, czerwona kartka, ale tam zdaje się tylko jedna osoba z tych pięciu została ukarana, wiem, i to zakazem stadionowym. No zobaczymy, czy będzie surowsza kara.
To jest zakaz stadionowy, to dobrze, jeszcze list do rodziców niech wyślą i na pewno ten człowiek się przejmie, bo to takie konsekwencje. Jeżeli klub poniesie z tego tytułu stratę finansową, kto mu to wyrówna?
I to jest dobre pytanie. I taką refleksją, panie prezydencie, zakończymy sportowo-obyczajową.
Dla kibiców myślcie o czymś, jak przebić Tylko Falubas, który kiedyś był w Gorzowie, i myślę, że wtedy wszyscy jesteśmy dumni z naszych kibiców, a po takiej akcji, bo ostatnio to nie są kibice, którzy to zrobili, moim zdaniem. No i wszystkim przyjemnego dnia życzę.
I mierzymy ciśnienie tak dzisiaj. I oby było w normie. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Janusz Kubicki był moim gościem.